SBS Radio. Ponownie łączymy się z panem Raymondem Węgrzynkiem, jednym z uczestników 9-osobowej wyprawy przejechania legendarnie trudnego, pustynnego szlaku hodowców bydła. Szlak nazywa się Canning Stock Route. Dzień dobry, witam panie Raymondzie.
Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczu. Dzień dobry, jestem jeszcze ja, Szymon Mojzesowicz, jesteśmy we dwóch.
Rozmawialiśmy poprzednio, kilka tygodni temu, przed wami była ta pustynna trasa. Gdzie teraz jesteście?
Jesteśmy teraz w Darwin, taki jeden dzień wypoczynku. Mamy samochody już przepakowane, jutro oddajemy je do portu, skąd będą przesłane drogą morską do Polski. Zajmie to około 2,5-3 miesięcy. I w dniu jutrzejszym też w późnych godzinach wieczornych, prawie nad ranem, lecimy na jeszcze taką dodatkową część tej wyprawy, ale już bez aut, do Papua New Guinea na bez mała tydzień.
Rozumiem, że przejechanie tego trudnego szlaku Perth do Darwin udało się.
Jesteśmy w Darwin, to się udało. Zarówno wjechaliśmy w miejscu, w którym jest on rozpoznawalny, skończyliśmy w miejscu, w którym ta droga historycznie się zakończyła. Było to dokładnie 1799 km, plus te kawałki dojazdowe, czyli między początkiem, czyli miejscowością Wiluna a Perth, też następne ponad 1000 km i teraz grubo ponad 1000 km od końca trasy, czyli Halls Creek do Darwin.
Jechaliście trzema samochodami, tak? Terenowymi.
Tak, trzema samochodami, tymi samymi samochodami, tej samej marki, z tym samym wyposażeniem, naprawdę bardzo w małym stopniu odbiegającym wyglądem zewnętrznym, jak i wyposażeniem od siebie. Także to były auta, które, no można powiedzieć, są takie same. Są to Toyota Land Cruiser.
Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta podróż? Tak, może nie dzień po dniu, ale jak to wyglądało? Jedziecie i co widzicie? Gdzie się zatrzymujecie? Jak przyrządzacie swoje jedzenie? Mam nadzieję, żeście je wzięli, bo przecież tam nie ma żadnych miejsc prawdopodobnie, gdzie można zatrzymać się i wziąć nawet takeaway.
Nie ma takiej możliwości. Oczywiście kluczem sprawy w tej i największą trudnością w tej wyprawie jest właśnie ten dystans. Trzeba się zatowarować jedzenie i wodę w zasadzie na całość. Po drodze jest jeden sklep, ale nigdy nie ma pewności, czy tam coś będzie, co czegoś się potrzebuje. Zatem to było takie przedsięwzięcie, które musieliśmy przewidzieć, zaplanować i tak też zrobiliśmy. No, jesteśmy w ekipie podzieleni na grupy, które zajmują się różnymi obszarami. Jest grupa techniczna, jest grupa kuchenna i jest tak, że się zatrzymujemy. Zaczyna się gotowanie, mamy ze sobą termosy, żeby też 3 razy dziennie się nie zatrzymywać na gotowanie, tylko raz robimy to, a później już tylko wydajemy te posiłki. No byliśmy zaskoczeni różnorodnością, jednak to się mówi, że to jest jedna pustynia, trzy w zasadzie pustynie, ale że jednak to są pustynie. Natomiast okazało się, że jechaliśmy i przez burz, i przez coś, co wyglądało jak sawannę, i przez prawdziwą piaszczystą pustynię, i po kamieniach, i wszelkie możliwe różne nawierzchnie, jakie tam mogliśmy spotkać, wymagające bardzo dla samochodów. No i też trzeba powiedzieć, to może najwięcej mówi o skali trudności, że naszym targetem optymalnym, żebyśmy zdążyli też z powodu tych opóźnień na początku, które mieliśmy, to było 200 km dziennie i niestety było nam bardzo trudno przekroczyć tą ilość. No
to dlaczego? Jakie były trudności po drodze?
Bo to jest po prostu trudna, wymagająca droga i średnia prędkość poruszania się jest 25 km na godzinę i tak się wydaje, że to nie jest wcale wolno, tak? No bo jest bardzo dużo wydm. Tam w sumie do przejechania na tej trasie jest 700 wydm. No to wszystkie te wydmy to jest jakaś tam taka krótka operacja, trzeba się zatrzymać, włączyć reduktor, przejechać je bezpiecznie, poinformować na radiu, że się jedzie, żeby sprzeciwka nie mieć kolizji z jakimś samochodem, bo choć się to wydaje mało prawdopodobne, to jednak jest to możliwe, bo byliśmy blisko takiego zdarzenia. I krótko mówiąc, to jest cały czas skomplikowana sprawa, poruszanie się. No i finał jest taki, że przez cały dzień od bladego świtu do wieczora udaje się przejechać 200 km, no, a jest ich 1800, więc innego dnia się udało przejechać 100, może innego tam 250, no jakoś to się tak zbiera, ale no trudno jest zaplanować. Jeszcze na szczęście okazało się, że nie ma wody, nie jest to zalane, nie ma błota, no to nie mieliśmy jeszcze takich niespodzianek, ale mieliśmy inne, było kilka awarii, trzeba to wszystko naprawić.
Awarii samochodowych?
Tak, mieliśmy kilka drobnych awarii związanych z zawieszeniem, to naturalna sprawa. I no, mamy ze sobą narzędzia, różne rzeczy, musieliśmy to wszystko wypakować, naprawić, ale to wszystko jest czas. Ten czas finalnie się kurczy, więc okazuje się na koniec, że no, nie mamy dystansu zrobionego, który powinien być tego dnia. No i jak to się zaczyna kumulować, no to zaczyna się trochę problem, no bo kończy się jedzenie, woda, wiadomo. Tak? Więc to, że jakby to jest taka operacja, która wymaga teamworkingu na każdym etapie. Muszą wszyscy współpracować i rozumieć, że jedna czy druga awaria to też są ryzyka związane na przykład właśnie z tymi naszymi zapasami.
Czy była sytuacja, że zabrakło wam picia albo jedzenia?
Nie, nie zabrakło nam.
A byliście blisko?
Znaczy nie, nie byliśmy blisko, tylko mieliśmy, tak, to, mieliśmy zrobiony taki zapas, żebyśmy mogli sobie pozwolić na to, że jeżeli będzie awaria, to okej, na spokojnie naprawiamy, bez paniki, bez głodu i bez pragnienia. Po prostu wyjechaliśmy z pewną ilością jedzenia jeszcze z tej trasy i tam, gdzie już mogliśmy pójść do sklepu i coś kupić, no to jeszcze nie poszliśmy, no bo jeszcze nam coś zostało. Ale gdyby coś się wydarzyło, to mielibyśmy co jeść i pić.
Jedziecie jeden samochód za drugim, czy w jakiejś takiej odległości dłużej?
Raczej jedziemy razem, staramy się. Zresztą przy terenowej jeździe to jest wygodne o tyle, że ten, kto jest pierwszy, no to jakby rozpoznaje szlaka, ten z tyłu już widzi, jak zachowuje się to pierwsze auto, więc korzysta trochę z tego, wie, gdzie zwolnić i jak to wygląda. Zawsze się poruszaliśmy razem, te wszystkie te sprzęty i wyposażenie, które mamy, jest też tak porozkładane, że te samochody są sobie potrzebne nawzajem.
Dla osób, które słyszą o tym szlaku, o Canningstock Route, wyobrażają sobie, że jest to jakaś normalna droga, może nie autostrada, ale że jest to ubita droga. Jak to naprawdę wygląda?
To znaczy, nie jest to droga ubita, jest to droga, która ma niesamowicie dużo molt, gdzie mamy niesamowicie nierówną nawierzchnię, samochody potrafią, każda ilość śrubek, która jest użyta do zmontowania takiego samochodu, potrafi się rozkręcić. Także to jest jeden problem. Drugi problem to to, co kolega wspominał wcześniej. Trafiliśmy na pogodę, która w dużym stopniu ograniczała różnego rodzaju rozlewiska, które widzieliśmy, że były, bo widzieliśmy, jak głębokie doły i różnego rodzaju trudności były dla wcześniejszych aut. My zastaliśmy pogodę, mieliśmy pogodę w miarę suchą, bez większych opadów, nie jechaliśmy też po dużym deszczu, ale to jest, powiem zupełnie szczerze, bardzo trudna droga. Przekroczyliśmy ją chyba jednym z łatwiejszych
sezonów, okresów
klimatycznych. Wydaje mi się, że trochę więcej wody, mówiono nam, że kilka dni, tak naprawdę 2-3 dni opadów wygenerowałyby gigantyczne problemy, bo jechaliśmy nawet pomimo tej suchej pory w takie miejsca, gdzie nawierzchnia była permanentnie wilgotna. Także wyobrażam sobie, że następne 2, 3, 5 mm, 10 mm wody w tych miejscach spowodowałoby gigantyczne trudności.
Czy widzieliście po drodze ludzi, zwierzęta, czy to była kompletnie pustka, wasza dziewiątka i tyle, pusto wokół?
Nie, widzieliśmy ludzi. Ten trak jest przemierzany przez auta przygotowane do tego typu podróży. Nie widzieliśmy na pewno aut typowo cywilnych, które by, że tak powiem, próbowały przejechać ten trak. Były to auta przygotowane do tego typu. Widzieliśmy ludzi, którzy jeździli, przejeżdżali tą trasą komercyjnie, jak i ludzi, którzy tak jak my sami dawali sobie radę. Także to można powiedzieć, że przy dobrym, tak jak kolega wspomniał, przy dobrym przygotowaniu to nie powinna być trudność, ale trzeba się do tego przygotować. Nie trzeba ukrywać, że nie jest to zabawa dla laików. Natomiast tego, o co pani zapytała, jeżeli chodzi o faunę i florę.
Tak.
Nie, tutaj mieliśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy. Widzieliśmy dzikie wielbłądy, widzieliśmy dzikie krowy, widzieliśmy dzikie strusie. Parę razy uchroniliśmy się w jakiś sposób od kolizji z kangurami. Trochę czekaliśmy może na jakieś małe, mniejsze czy większe bezpieczne spotkanie z czymś jadowitym na drodze. Niestety nie udało nam się. Chyba koledzy raz przejechali coś czarnego, także to tylko tyle, ale że tak powiem, byliśmy uprzedzani przed szczególnie wężami czy żmijami, które mogłyby nam zrobić krzywdę. Tego nie spotkaliśmy. Co do zwierząt, to tak jak mówię, bardzo fajne, piękne ptactwo, bardzo dużo różnorodnych, kolorowych papug. No przepiękne miejsca, naprawdę. I ta, tak jak kolega też wcześniej powiedział, te mówimy o trzech pustyniach, ale te trzy pustynie były inne. Były totalnie inne, inna fauna, inna flora. W niektórych na samej końcówce, jak dojeżdżaliśmy już do, w kierunku Darwin, do Holstwick, to były miejsca naprawdę bardzo pustynne. Powiedziałbym, że najbardziej takie suche i takie opustoszałe, z małą ilością roślinności. Natomiast te wcześniejsze etapy były, można powiedzieć, że było tam wszystko.
Poznaliście Australię, którą nie zna wielu Australijczyków albo ludzi, którzy tu mieszkają od lat. Australię zupełnie dziwiczą, można powiedzieć. Powiedział pan słowo, że komercyjne samochody. Czy jest to także trasa przewozu jakichś towarów komercyjnych?
Nie, mówię tutaj komercyjnie dla celów turystycznych, to znaczy auta, które są tylko i wyłącznie przygotowane pod tego typu podróże. Są to auta, które kosztują setki tysięcy dolarów i zabierają kilka osób na pokład, które płacą gigantyczne fee za to, żeby taką trasą się przejechać i po prostu nie robić całego odcinka, ale tak jak właśnie pani powiedziała, żeby poznać trochę tego outbacku australijskiego i pokonują, nie wiem, fragment jednej trzeciej połowy takiej drogi i wracają. Rzeczywiście nawet u Australijczyków niektórych spotkaliśmy się już później, będąc w jakichś miastach, skupiskach miejskich, że ludzie byli zdziwieni, że coś takiego się robi, że jesteśmy w stanie, że przejechaliśmy. Niektórzy w ogóle nie wiedzieli o tym traku, ci, którzy wiedzieli, że tak powiem, oddawali temu duży szacunek, że tutaj samochody z Polski i ta cała ekspedycja, że widzieli loga naszych sponsorów na autach, to pytali, czy to dużo kosztuje, jak to wygląda. Także, no, powiem, dużego rodzaju przeżycie i urozmaicenie na całej trasie z wieloma różnymi, bym powiedział, poglądami i ocenami tego, co nas otaczało.
Czy coś was zdziwiło albo zaskoczyło? Bo w końcu planowaliście tę podróż od jakiegoś czasu. Byliście już kiedyś w Australii, zdaje się, na pewno pan Raymond Węgrzynek, który mieszkał tutaj przez lata. Czy coś na tej trasie było kompletnym zaskoczeniem?
To może nie powiem tutaj o samej trasie, dam się jeszcze koledze za chwilkę wypowiedzieć, natomiast dla mnie rzeczywiście było zaskoczeniem to, że wspominałem, rozmawiałem z panią offline, że mieliśmy dość duże trudności z odebraniem aut.
Tak, rzeczywiście.
Od australijskich służb. Powiem szczerze, mówiłem to kolegom przed przyjazdem, siedzący tu koło mnie Szymon, akurat już kilka razy był w Australii na różnego rodzaju wyprawach, mniejszych czy większych, także ma jakiś pogląd, natomiast ja byłem bardzo negatywnie zaskoczony tym, jak bardzo długo te auta są przetrzymywane, jak tak naprawdę nie chodzi o nic, co by w tych autach było, czy coś, co nielegalnie byśmy chcieli do Australii przewieźć. Po prostu były to procedury, których tak naprawdę nikt nie był nam w stanie wytłumaczyć. I to skądinąd wynikało to, że mieliśmy ten czas, ten limit, który musieliśmy pokonywać odpowiednie odcinki, bo zakładaliśmy, że wyruszymy na tą trasę około 4 do 5 dni wcześniej. 4 na pewno, a 5 jakby się udało, ale tyle niestety. Później była też przyszła jeszcze awaria związana z transportem tych aut do Australii, także no mieliśmy trochę taki napięty harmonogram, no ale na końcu się udało i jesteśmy mega szczęśliwi.
I jesteście już w tej chwili w Darwin, czyli jedna z tych planowanych podróży jest już odfajkowana, można tak powiedzieć. Australia zaliczona.
Zaliczona.
Gdzie będzie następna podróż?
No, zastanawiamy się, oczywiście ta jeszcze wyprawa teraz zakończy się w Papui, przejedziemy sporą części papułaskiej, natomiast...
Ale już nie waszymi samochodami.
No nie samochodami, natomiast następne, rozważane są różne kierunki, ale raczej skłaniamy się ku temu, żeby to miało jakiś taki sens i kierunek, to żeby po Australii przenieść się odrobinę na północ i żebyśmy zrobili Wietnam, Laos, Malezję, a zakończyli w Bangladeszu i to jest taki pierwszy pomysł. Niekoniecznie tak musi być, ale na ten moment tak myślimy, że będziemy próbowali podejść w tamten region.
Czyli generalnie zasada jest taka, im bardziej trudna trasa, tym lepiej dla was, tym jest to wyzwanie, tak?
Tak, no szukamy tego wyzwania właśnie podczas okrążania całego świata. To jest dwojakie wyzwanie, bo my nie jesteśmy też profesjonalistami w tym, zajmujemy się różnymi innymi rzeczami. Mamy swoje zawody, pracę i nie możemy sobie pozwolić na półroczny wyjazd. Zatem wszystko, co się wydarza takiego nieprzewidywalnego, jak problem z tymi samochodami, jakaś awaria, czy coś, wszystko no, powoduje też duże utrudnienia, bo my mamy ten bilet powrotny kupiony i musimy się wyrobić w tym czasie, więc dużo musimy zrobić przygotowań wcześniej. I to jest takie szukanie dobrej dobrej jakości w amatorskim podróżowaniu. Musimy nad tym cały czas pracować i to kontrolować. Dużo się przygotowywać.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w Sydney, bo zdaje się odwiedzicie na kilka dni Sydney i to będzie takie zakończenie podróży do Australii, już w bardziej cywilizowanym Sydney niż Canning Stock Route, pustynia zachodniej Australii, tak?
Tak, dokładnie.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi byli
Rajmund Węgrzynek
i Szymon Mojżesowicz.
Chciałem jeszcze tylko pozdrowić wszystkich moich znajomych, przyjaciół z całej Australii, w szczególności całą rodzinę Ślusarczyków i bardzo podziękować za całą pomoc. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.